Bezpieczeństwo Bluetooth. 7 lipca 2008. Obecnie większość osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo koncentruje swoje wysiłki na tworzeniu analiz ryzyka, zabezpieczeniu sieci LAN i WLAN, budowaniu systemów SIEM Security Information and Event Management, czy innych dużych projektach. Tymczasem otoczeni jesteśmy dziesiątkami urządzeń wyposażonych w technologię, która, choć niepozłona i trochę zapomniana, w dalszym ciągu stanowi potencjalne źródło niebezpieczeństwa. To Bluetooth. Wydaje się, że Bluetooth odszedł już w niebyt. Mimo to, liczba osób, która jest mocno zintegrowana z tą technologią, skutecznie temu stwierdzeniu zaprzecza. Błędność twierdzenia o końcu Bluetootha potwierdzają także analizy prowadzone przez IDC. Dlatego też zróbmy krótki przegląd zagrożeń, jakie może nieść ta skądinąd użyteczna technologia. Mimo że nie pojawił się do tej pory kod złośliwy, który rozprzestrzeniając się przez Bluetootha spowodowałby kataklizm, to wcale nie znaczy, że nigdy nie powstanie. Zadziałajmy więc proaktywnie. Już dawno przecież stworzono robaka o wdzięcznej nazwie Cabio na telefony z systemem Symbian S62ND, który nie czynił żadnych szkód, ale znakomicie rozprzestrzeniał się przez Bluetooth. No i udowodnił, że problem nie jest wyimaginowany. S226562 z karabinu aż na kilometr. W technologii Bluetooth dane przesyłane są na częstotliwości 2,4 GHz. Nadawanie na niej nie wymaga specjalnej licencji. Obecnie standard Bluetooth doczekał się wersji 2.1. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Bluetooth podobny jest do systemu, który funkcjonował w telefonach cyfrowych DECT drugiej generacji. Istnieje przekonanie, że Bluetooth nie jest szczególnie groźny ze względu na swój niewielki zasięg. Przyjmuje się, że wynosi on około 10 metrów. To nieprawda. W zależności od klasy urządzenia wyróżniamy 3. Bluetooth może sam z siebie sięgać aż 100 m, klasa 1-100 mW, ale skoro operuje on na częstotliwości podobnej do tej, którą wykorzystuje się w sieciach WLAN, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać mały przeszczep anteny stosowanej na przykład przez punkty dostępowe. Mając dobrą antenę kierunkową, możemy zwiększyć zasięg nawet do kilometra. Przykładem takiego podsprofowcącept jest karabin zbudowany przez Johna Herringa. Zasięg może być zwiększany także w inny sposób. Urządzenia Bluetooth łącząc się mogą budować mini sieci, tak zwane piconety. Są one tworzone przez maksymalnie 8 urządzeń, z których jedno pełni rolę nadrzędną master, a pozostałe 7 pracuje w trybie podporządkowanym z LAWE. Ograniczenie do 7 urządzeń z LAWE wynika z tego, że wykorzystywany jest 3-bitowy obszar adresacji. Piconety z kolei mogą łączyć się i budować bardziej złożone twory, tak zwane scatternety. Scatternet powstaje wtedy, kiedy jeden z członków piconetu master lub slave jest jednocześnie uczestnikiem innego piconetu. W ten sposób budowany jest pomost pomiędzy kilkoma minisieciami. S226563. No to jaki jest z tym bezpieczeństwem? Zacznijmy od procesu ustanawiania połączenia. Przed jego zestawieniem podejmowana jest decyzja o tym, jaką politykę zastosować. Odpowiada za ten proces tak zwany Security Manager. Ta decyzja oparta jest na rodzaju usługi i urządzenia, z którym będzie nawiązywane połączenie oraz na stosowanym przez nie poziomie czy trybie bezpieczeństwa Security Level. Wyróżnia się 3 takie tryby: 2.0 i tryb 1. Tutaj nie ma zaimplementowanych żadnych mechanizmów bezpieczeństwa. Możliwe jest zatem ustanowienie połączenia z dowolnym urządzeniem. Pod żadnym pozorem tryb ten nie powinien być stosowany. I tryb 2. Zabezpieczenia występują na poziomie aplikacji. Urządzenia pracujące w tym trybie wykorzystują uwierzytelnienie i autoryzację w warstwie L. 2CAP Logical Link Control and Adaptation Protocol i wyższych patrz rysunek architektura Bluetooth. Zatem z punktu widzenia urządzenia nie ma większej różnicy w porównaniu z trybem 1.1. Tryb 3 zabezpieczenia już na poziomie urządzenia. Mechanizmami bezpieczeństwa zostaje objęte każde połączenie w fazie jego nawiązywania. Dzieje się to na poziomie warstwy LMP Link Manager Protocol. Możliwe jest przeprowadzenie uwierzytelniania, po którym generowane są klucze wykorzystywane do ustanowienia szyfrowanego kanału komunikacji. To czyni tryb 3 najbezpieczniejszy z całej trójki. Ale wymienione tryby bezpieczeństwa to nie wszystko. Oprócz nich występuje także rozróżnienie na urządzenia zaufane, niezaufane oraz nieznane. Jak łatwo się domyślić, urządzenie zaufane będzie miało nieograniczony dostęp do wszelkich usług, a niezaufane dostęp ograniczony. Urządzenia nieznane, czyli takie, z których nie można wyciągnąć żadnych informacji o bezpieczeństwie, są zrównane w uprawnieniach z urządzeniami niezaufanymi. Zasada jest taka, że każde nowo przyłączane urządzenie jest traktowane jako niezaufane. Aby więc na przykład Słuchawka Bluetooth mogła być zaufana, wymagane jest jej ręczne uwierzytelnienie, wygenerowanie kluczy, po którym zostanie dodana do bazy urządzeń zaufanych. Także na poziomie usług występują dalsze rozgraniczenia i podział na trzy kolejne poziomy bezpieczeństwa. Poziom 1. Tutaj dostęp do usługi wymaga zarówno uwierzytelnienia, jak i autoryzacji. Na poziomie 2 konieczne jest tylko uwierzytelnienie. I wreszcie poziom 3, gdzie dowolne urządzenie może uzyskać dostęp do usługi pod warunkiem, że osiągnięta przez niego komunikacja jest szyfrowana. Przyjrzyjmy się trochę bliżej zabezpieczeniom oferowanym przez tryb 3. Na poziomie warstwy łącza danych każde urządzenie Bluetooth otrzymuje 48-bitowy identyfikator. BD podkreślenie ADDR Bluetooth Device Address, czyli coś, co można porównać z adresem MAC. Pierwsze 24 bity tego identyfikatora przydzielane są przez producenta sprzętu, a pozostałe 24 odgórnie narzucane przez organizację IEEE. Ponadto takie urządzenie zabezpieczone jest kodem PIN. Długość tego kodu może wahać się od 8 do 128 bitów, zależnie od sposobu implementacji. Większość producentów niestety umożliwia wprowadzenie jedynie 4 cyfr. To właśnie te dwie wartości, PIN oraz BD podkreślenie ADDR, są podstawą do ustanowienia połączenia. W procesie szyfrowania stosowany jest zmodyfikowany algorytm Cypher Plus wykorzystujący klucz o długości 128 bitów. Architektura Bluetooth z punktu widzenia bezpieczeństwa ma swoje ograniczenia. Mówiliśmy, że stosowane jest uwierzytelnianie, ale tylko uwierzytelnianie urządzenia, a nie użytkownika. Jeżeli zatem zależy nam na uwierzytelnieniu użytkownika, to będziemy musieli skorzystać z mechanizmów udostępnianych przez warstwę aplikacyjną. Kolejny mankament dotyczy autoryzacji. Nie istnieje żaden mechanizm, który pozwalałby na autoryzację do poszczególnych usług. Innym problemem jest także wymuszanie czy też ograniczanie kierunku, w którym możliwa jest komunikacja. Mechanizmy bezpieczeństwa działają tylko w momencie ustanawiania połączenia. Potem dane mogą już swobodnie płynąć w obydwu kierunkach. Specjaliści załamują także ręce nad słabością szyfru E0, niskopoziomowego szyfru stosowanego do zapewnienia poufności komunikacji. Szyfr ten w teorii wykorzystuje klucze o długości 128 bitów, ale testy dowiodły, że w rzeczywistości efektywna siła szyfrowania oscyluje w granicach 84 bitów. Co więcej, jeżeli E0 znalazłby się poza systemem Bluetooth, jego efektywna siła szyfrowania spadłaby nawet do 39 bitów. S.126564 atak wizytówką i wyciąganie kontaktów. Jakie ataki mogą zatem zostać przeprowadzone z wykorzystaniem podatności lub niedoskonałości urządzeń Bluetooth? Jest ich co najmniej kilkanaście. My przytoczymy tylko kilka najpopularniejszych. Jednym z pierwszych historycznie ataków był BlueAdsking. Nie stosuje on co prawda żadnych luk samego protokołu, ale jego funkcjonalną cechę, umiejętność przesyłania wizytówek w CART. BlueAdsking jest wykorzystywany nie tylko w niecnych celach. W taki właśnie sposób rozsyłane są na przykład informatory na konferencjach. Podczas tegorocznych targów Mobile World Congress z 2008 w Barcelonie właśnie dzięki takiemu atakowi dziennikarze mogli otrzymywać komunikaty prasowe wprost na swoje komórki. Inne ataki możemy podzielić na takie, które wymierzone są w różne sfery funkcjonowania. Zacznijmy od najbardziej prymitywnych ataków, które mają na celu odcięcie nas od usług, a więc ataków DOS. Ponieważ urządzenia wyposażone są najczęściej w baterie jako podstawowe źródło zasilania, ataki DOS ukierunkowane są na ich szybkie wyczerpanie. Ataki te mogą także być przeprowadzane podobnie do dobrze znanych z sieci ethernetowych ataków typu Ping of Death. Jednym z nich jest BlueSmack, który polega na wysłaniu bluetoothowego pinga z poziomu warstwy L2CAP o zmodyfikowanej wielkości pakietu do innego urządzenia. Odpowiednio duży pakiet potrafi spowodować przepełnienie bufora i wywrócenie się atakowanego sprzętu. Innym rodzajem ataku typu DOS jest BlueStab. Jeszcze innym atakiem, tym razem typowo złodziejskim, jest tak zwany BlueSnarfing. Przeprowadzenie go pozwala na wyciągnięcie z urządzenia np. książki adresowej, kalendarza, maili, SMS-ów. Podatność na ten atak nie jest związana ze specyfikacją protokołu Bluetooth, ale ze sposobem jego implementacji w niektórych urządzeniach. BlueSnarfing dotyczy protokołu OBX Object Exchange Protocol. OBX wykorzystuje trzy profile: PUSH, File Transfer oraz Synchronization. Jeżeli nie został on prawidłowo zaimplementowany, to po podłączeniu się do profilu OBX PUSH OPP, umożliwiającego w normalnej sytuacji wysłanie wizytówek, możemy wywołać zapytanie OBX GET. Dzięki temu mamy szansę pobrać z urządzenia określone pliki bez wiedzy użytkownika. Piękno BlueSnarfingu polega na tym, że ofiara nie ma świadomości, że oddaje swoje informacje. Atak ten sprawdza się głównie w starszych modelach telefonów komórkowych. starszych, wcale nie znaczy jednak nieużywanych. Na liście figuruje w dalszym ciągu ciesząca się dużą popularnością Nokia 6310. I istnieje też atak skierowany przeciwko starszym modelom Motorola, znany jako Helomoto. Bardziej złośliwym niż Blue Snarfing jest Blue Bugging. W ataku tym wykorzystywany jest protokół RFCOMM, który odpowiada za emulację interfejsu szeregowego w połączeniach Bluetooth. Znając identyfikator urządzenia BD podkreślenia ADDR, możliwe jest połączenie się z jego wirtualnym portem szeregowym na kanale 17 i uzyskanie pełnego dostępu do wszystkich komentarzy. Po dobraniu się do urządzenia w taki sposób możemy posłużyć się gotowymi narzędziami, na przykład Gnoki http://www.gnoki.org do zarządzania kontaktami, przekierowywania lub wykonywania połączeń czy przesyłania wiadomości. Nic też nie stoi na przeszkodze, żeby połączyć się z internetem, zadzwonić na Seszele lub nawet monitorować rozmowy. Aby wykonać atak, potrzebujemy zaledwie kilku sekund. Wyciąganie i wstrzykiwanie informacji możliwe jest też w nieco mniej wyszukany sposób, na przykład podsłuchując dosyć drogie, ale popularne klawiatury Bluetooth. Wstrzykiwanie i przechwytywanie informacji umożliwia znakomite narzędzie Carve Whisperer http://trifinite.org/trifinite_stuff_carvewhisperer.html. Dzięki niemu możemy podsłuchać rozmowę prowadzoną przy użyciu zestawu słuchawkowego lub skutecznie ją zakłócić, dorzucając na przykład dźwięk młota pneumatycznego. Na marginesie warto wspomnieć, że sniffing komunikacji Bluetooth w przeciwieństwie do sieci WLAN wcale nie należy do najprostszych. Dzieje się tak ze względu na sposób, w jaki komunikują się urządzenia. Wykorzystują one jedną z metod rozpraszania widma, FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum, gdzie sygnał radiowy przeskakuje pomiędzy różnymi kanałami według algorytmu pseudolosowego znanego obydwu stronom połączenia. Dodatkowym utrudnieniem dla podsłuchującego jest to, że typowe bluetoothowe kluczyki USB nie nadają się do sniffingu, ale dla chcącego nic trudnego. Wystarczy wizyta na stronie http://www.remoteexploit.org i znajdziemy opis sposobu, w jaki można taki kluczyk przerobić na wypasiony sniffer, właściwie bez dodatkowych nakładów finansowych. Innym ciekawym atakiem, a w zasadzie metodą należącą do fazy rozpoznania, jest coś, co administratorzy bezpieczeństwa znają pod nazwą OS Fingerprinting, rozpoznawanie systemu operacyjnego na podstawie charakterystyki ruchu, na przykład wartość pola TTL. W przypadku Bluetooth działalność ta nosi nazwę Blueprinting. Dzięki niej, korzystając z bazy identyfikatorów, możemy rozpoznać rodzaj i model urządzenia, co z kolei pozwala na ustalenie, czy jest ono podatne na określone typy ataków. Identyfikacja ta opiera się po pierwsze na wpisach znajdujących się w bazie SDP Service Discovery Protocol, której celem jest dostarczanie informacji o udostępnianych usługach innym urządzeniom, a po drugie, na pierwszych 3 bajtach identyfikatora BD podkreślenie ADDR pozwalającego ustalić producenta urządzenia. Czasami, aby uzyskać dostęp do jakiegoś urządzenia, wcale nie musimy stosować skomplikowanych ataków. Często wystarczy jedynie złamać kod PIN, na podstawie którego oraz adresu BD podkreślenia ADDR ustanawiane jest szyfrowane połączenie. Gros urządzeń wyposażonych w interfejs Bluetooth ma ustawiony bardzo słaby kod PIN. W 80% przypadków jest to 0000 na przykład. Większość popularnych słuchawek, m.in. Jabra BT-135. Taki atak na kod PIN jest często nazywany Blue Dumpingiem. Mówiąc o sinozębym, możemy wyróżnić 2 rodzaje kodów PIN, stały oraz zmienny. W fazie nawiązywania połączenia przynajmniej jedno z urządzeń powinno mieć kod zmienny, czyli taki, który daje się ustawić. Kod ten i tak stanie się kodem stałym. Po wpisaniu kodów PIN pomiędzy urządzeniami generowany jest klucz inicjalizujący na podstawie stworzonej przez jedną ze stron połączenia liczby pseudolosowej, umożliwiający poufną wymianę informacji prowadzących do ustalenia klucza link i, który będzie stosowany do szyfrowania połączenia. Jeżeli jesteśmy w stanie podsłuchać liczbę, w oparciu o którą generowany jest klucz inicjalizujący oraz adres BD podkreślenia ADDR, to będziemy mogli przeprowadzić dalsze wyliczenia niezbędne do ustalenia właściwego PIN. Jak już wspomnieliśmy, większość producentów urządzeń Bluetooth umożliwia przydzielenie kodu 4-cyfrowego. Z testów przeprowadzonych na Uniwersytecie w Tel Awiwie wynika, że na złamanie PIN-u o takiej długości w optymalnych warunkach procesor Pentium i V3 GHz HT potrzebuje zaledwie 0,06 s, a wiekowe Pentium i 450 MHz 0,3 s. przy 7-cyfrowym PIN czas na wspomnianym PIV wydłużył się do 76 s. Spójrzmy na jeszcze jeden projekt, który może być częściowo wykorzystany jako narzędzie do przeprowadzania dalszych ataków. Mowa tutaj o aplikacji o prostej nazwie btinfo.http://k508i.wz.cz/ stworzonej do hakowania telefonów komórkowych autorstwa naszych południowych sąsiadów, Słowaków. Dzięki temu niewielkiemu programowi, po zestawieniu zaufania z innym urządzeniem, możemy zdalnie przeprowadzić w zasadzie dowolną operację, z wykonaniem połączenia czy wyłączeniem telefonu włącznie. Jedyny problem polega na tym, że musimy posiadacza tego drugiego urządzenia przekonać, żeby nacisnął tak podczas próby połączenia. To nie powinno być trudne. Z reguły, co piszący te słowa sprawdził, w praktyce, większość osób odruchowo wyraża zgodę. S. 126565 wyłącz albo schowaj do torebki. Możliwych ataków jest oczywiście znacznie więcej, ale chyba nie o to chodzi, żeby je wszystkie wymieniać. Warto też pamiętać, że nie wszystkie zagrożenia związane z bluetoothem obejmują tylko i wyłącznie ataki. Na rynku dostępne są, choć mało popularne, punkty dostępowe Bluetooth, które pełnią rolę mostu między urządzeniem Bluetooth a siecią LAN, wykorzystując PPP over RFCOM. Taki punkt dostępowy jest znakomitym narzędziem hakerskim lub audytorskim. Chociaż nie dorównuje szybkością punktom dostępowym dla sieci WLAN, to oferuje zbliżony do nich zasięg i jest przy tym niewidoczny dla systemów WIDS/WIPS Wireless Intrusion Prevention System przeczesujących łącza zgodne ze standardem 802.11. Jak zatem możemy zabezpieczać nasze zabawki przed atakami? Sposobów jest kilka. Najprostszy to oczywiście wyłączanie Bluetootha, kiedy to tylko możliwe. Nie musimy nawet o tym pamiętać. Istnieją takie aplikacje jak BetaGuard http://www.symbianguru.com, które pomagają w zarządzaniu tym medium. Możemy na przykład ustawić czas, po jakim Bluetooth zostanie wyłączony, albo po którym zmieni się nasza widoczność /ukryty. Koniecznie trzeba tutaj zaznaczyć, że ukrywanie urządzenia nie zapewnia automatycznie bezpieczeństwa. Możliwe jest wysnifowanie adresu BD, podkreślenie ADDR i w rezultacie zobaczenie urządzenia. Wymaga to przeprowadzenia swoistego rodzaju ataku typu brute force. Ze względu na możliwość podsłuchu i prób spoofingu starajmy się nie zestawiać zaufania pomiędzy urządzeniami w miejscach publicznych. Skoro PIN jest jednym z podstawowych mechanizmów zabezpieczających wykorzystywanych podczas ustanawiania połączenia, to w miarę możliwości stosujmy hasła co najmniej 12-znakowe. Nie klikajmy bezmyślnie, gdy na przykład w telefonie wyskoczy jakiś dziwny komunikat, na przykład Cabir wymuszał zaakceptowanie komunikacji, przycisk nie, nie działał. Ponieważ większość niedomagań związana jest z błędami w implementacji, starajmy się być na bieżąco z aktualizacjami aplikacji czy też samego firmware w urządzeniach. Możemy także sami sprawdzać bezpieczeństwo naszych urządzeń Bluetooth, stosując do tego celu specjalizowane narzędzia open source, na przykład Bluemacho http://wiki.thc.org/bluemacho czy Bluediving http://bluediving.sourceforge.net/. Wreszcie, jeżeli jesteśmy paranoikami, możemy zapakować naszą zabawkę do specjalnego futerału ekranującego, na przykład Mcloak, i po kłopocie. Można zatem powiedzieć, że ogólnie rzecz ujmując, sam Bluetooth jako protokół należy do całkiem bezpiecznych, zwłaszcza w porównaniu z problemami, z jakimi trzeba borykać się w sieciach 802.11. Kłopoty tak naprawdę zaczynają się dopiero na poziomie aplikacji. Miejmy więc świadomość zagrożeń, na jakie możemy być narażeni, włączając ten pozornie nieszkodliwy protokół.